Na wstępie pragnąłbym przekazać bratnie uczucia miłości od Zboru Ludu Pana w Zamościu. Bracia, wiedząc, że tutaj będę miał przywilej uczestniczyć w tym nabożeństwie, życzyli, aby braterstwu przekazać najserdeczniejsze życzenia, a szczególnie obfitych błogosławieństw Bożych. I osobiście dzwonił brat Roman Rarata, który nie czuje się za specjalnie na zdrowiu i prosił, aby was bardzo, a bardzo serdecznie pozdrowić, życząc błogosławieństwa Bożego, co też czynię. Dziękuję bardzo. W tej drugiej godzinie bracia polecili mi, abym zwrócił się szczególnie do młodzieży, do młodych serc, do tych wszystkich, którzy się czują młodo, tak jak tu brat i w poprzedniej godzinie wspomniał. Ja chciałbym mówić nie tylko do tych młodych, którzy mają 10, 15, 20 lat, ale i do tych młodych, którzy znajdują się w domu spokojnej starości, a jest tutaj kilku przedstawicieli od nich. Myślę, że każdy osobiście z nas ze słowa, dobrego Słowa Bożego, jak dzisiejsza manna wspomina, że wszystko, cokolwiek jest napisane, to jest napisane ku naszej nauce, ku naszej przestrodze, aby przez to, stosując się do tych słów, zbliżać się do Ojca. I czas, w którym żyjemy, który się kończy, wiek Ewangelii, abyśmy mieli przywilej zasłużyć sobie na nagrodę. W tej godzinie pragnę zaczerpnąć temat z Księgi Psalmów, 33 rozdział, a 13 i 14 werset. Pan patrzy z nieba i widzi wszystkich synów ludzkich. Z miejsca mieszkania swego spogląda na wszystkich obywateli ziemi, który stworzył serce każdego z nich, upatruje wszystkie sprawy ich. Na podstawie tych wersetów pragnę kontynuować temat, tak jak brat w pierwszej godzinie wspomniał, a nazwę temat Pan patrzy. Pan patrzy na każdego z nas. Pan patrzy na młodego chłopca. Pan patrzy na małą dziewczynkę. Pan patrzy na młodzieńca. Pan patrzy na staruszka i na staruszkę. Na wszystkich. Pan Bóg spogląda, czy my pragniemy czynić to, co jest miłe w Jego oczach. Chciałbym na niektóre tylko cechy zwrócić uwagę. I pierwsza, o której też i brat w poprzedniej godzinie już częściowo wspominał, a to jest: Pan patrzy na nasze zachowanie. Jak my zachowujemy się? Jeżeli patrzymy na młodych, na młode dziewczynki, na młodych chłopców, na panienki, na młodzieńców, to co zauważamy w ich zachowaniu negatywnego? I tutaj można by wymienić. Ja wypisałem sobie kilka takich cech, które zauważyłem. Na pewno nie są to wszystkie cechy. Być może, że wypisalibyśmy ich bardzo dużo, ale tak na pierwszym miejscu zapisałem, że młodzi, jeżeli znajdują się w grupie, to bardzo lubią hałasować i popisywać się. Pewnego razu w szkole, idąc korytarzem, zauważyłem, jak chłopcy z 8 klasy stoją i bawią się. Więc patrzę, w co się bawią. A oni jeden drugiego kopał. I to w takie miejsca niebezpieczne, że sprawiało im to wielką radość, jeżeli w bardzo czułe miejsce jeden drugiego kopnął. Pytam się ich, czy to jest zabawa? Tak, wszyscy jednogłośnie powiedzieli. hałasować i robić krzywdę jeden drugiemu. To jest zachowanie. Dalej. Nikogo nie chcą słuchać, jeżeli ktoś zwraca uwagę. Chociaż ktoś tak powiedział, że w naszej społeczności polskiej to ludzie dzielą się na dwie grupy. Na lekarzy i na nauczycieli. Jeden drugiego by tylko chciał uczyć. I chyba młodzi biorą sobie bardzo dosadnie to do serca, bo nie uznają żadnych autorytetów i nie lubią nikogo słuchać. Kiedy jechałem pociągiem, wsiadło czworo młodych ludzi w wieku 25, może 30 lat. I tak z radością opowiadają, że u kogoś na wycieczce zakwaterowali się w niepozwolonym miejscu. Przyszedł właściciel i zwraca im uwagę. Więc oni na te uwagi mówią, jak my możemy reagować, jak nas było 8, a on był sam. Autorytet. Autorytet w grupie. Dalej. Zauważa się, że młodzi, dzieci, młodzież to szczególnie nie chodzą tędy, co chodzą ludzie. A więc chodzą po trawnikach, po ławkach, siadają na poręczach, a nie na siedzeniach. Bardzo lubią z kolei je niszczyć. I jak zauważamy, przystanki autobusowe w większości są poniszczone. Ławki w parkach to jest przyjemność, aby to wszystko zniszczyć, co jest dla człowieka. Ci, którzy mają już jakieś pojazdy, a teraz, braterstwo, w dużych miastach, to taka moda jest, że rowerami jeździ się po chodnikach. A w związku z tym, że rowery są coraz szybsze, a szczególnie te rowery, jak mówimy, górskie, bardzo niebezpiecznie jest chodzić nawet chodnikami, ponieważ młodzi starają się rozwinąć największą prędkość, jaka jest możliwa. A już jeżeli mają samochody, a to już jest prawie że tragedia. Ostatnio prasa lokalna i środki masowego przekazu w naszych stronach przekazały, że w Krasnystawie kilku rodziców, którzy posiadają dużo pieniędzy, więc zakupili swoim młodym synkom bardzo dobre motory, które mocno pracują i szybko jeżdżą. W związku z tym, żeby je wypróbować, to ci młodzi zaczynają od godziny 22 dopiero swoje zabawy. No i zaczynają na pełnych obrotach. Co ciekawe, że te wyczyny są przed gmachem policji. Tak starają się okazać swoje zachowanie młodzi. W autobusach, w pociągach, co bardzo zauważamy, najpierw chcą wejść młodzi, usiąść, zająć miejsca, natomiast staruszki i staruszkowie, jeżeli już dojdą, to niestety zostają im tylko miejsca stojące. Dlatego, kochani młodzi, kochane dzieci, kochana młodzieży, tak jak brat wspomniał w pierwszej godzinie, Pan Bóg patrzy na nasze zachowanie, na każdego z nas, nie tylko tego maleńkiego, ale i w podeszłym wieku. I trzeba tutaj podkreślić, że w stosunku do niewłaściwego zachowania bardzo wiele złego czynią rodzice. I przy tej okazji pragnąłbym zwrócić się i do rodziców. Generalnie daje się zauważyć, że jeżeli matka czy ojciec wejdą z dzieckiem do autobusu, to pierwsze co szukają to miejsca dla swojego dziecka. A sami stoją. Stoją koło dziecka. Jest to bardzo niewychowawcze dla dziecka. Moglibyśmy powiedzieć karygodne dla wszystkich tych, którzy to widzą. Owszem, jeżeli to dziecko już chce usiąść, niech rodzic usiądzie i weźmie to dziecko na kolana. A przyzwyczajać dzieci nie mają chorych nóg. Mają bardzo zdrowe nogi i trzeba to wykorzystywać. Trzeba uczyć dziecko od maleńkiego. I teraz patrząc na młodzież chrześcijańską, jeszcze chciałbym powiedzieć, że wtedy, kiedy jedziecie na kursy, a zbliżamy się do tego okresu wakacyjnego, gdzie będziecie mieli przywilej uczestniczyć w kursach, to waszym też zadaniem jest głosić Ewangelię o Panu naszym Jezusie Chrystusie, o Bogu, jedynym Bogu, o którym też mamy hasło dzisiejszej konwencji. O tym Bogu, aby głosić i aby głosić Ewangelię, to brat tu już wspomniał w pierwszej godzinie, że pierwszą rzeczą jest, aby głosić Ewangelię swoim zachowaniem. Jeżeli będziecie niegrzecznie zachowywać się na kursie i to będą widzieli inni, którym chcielibyście rozdać broszurki w ramach ewangelizacji, to na pewno nikt od was tych broszurek nie przyjmie i nikt nie będzie chciał słuchać od was tych słów, które może pragnęlibyście w tym momencie przekazać. Dlatego popatrzmy na słowa Pisma Świętego, które uczą, jak powinniśmy się zachowywać. W liście do Filipensów, 4:5 jest bardzo mocny w stosunku do tego, jak Bóg patrzy na nas, abyśmy się zachowywali, będąc Jego reprezentantami. I mówi apostoł Paweł w liście do Filipensów: skromność wasza niech będzie wiadoma wszystkim ludziom. Pan blisko jest. Pan Bóg jest blisko. Patrzy, widzi zachowanie wasze w każdym miejscu i zawsze ma czas i zawsze obserwuje każdego z nas, czy to w dzień, czy w nocy. Pan Bóg się nie spracowuje i nie zaniecha tego, aby na każdego zwrócić swój wzrok. Bardzo dużo rad na temat zachowania daje nam pewien mąż Boży, któremu była dana mądrość od Boga i o nią prosił. Każdemu z nas też tej mądrości w pewnym zakresie brakuje. I kaznodzieja Salomon w swoim 4 a 17 mówi tak: strzeż nogi twojej, gdy idziesz do domu Bożego, a bądź skłonnym ku słuchaniu, niżeli ku dawaniu ofiar ludzi głupich, boć oni nie wiedzą, że źle czynią. Strzeż nogi twojej. Czyli jeżeli mamy chęć uczestniczyć w nabożeństwach, zbliżać się do Boga, kiedy nasz umysł i nasze serca są zwrócone ku Bogu, to nasze postępowanie, jak tutaj jest podkreślone, strzeż nogi twojej, czyli sposób poruszania się i sposób używania nóg we właściwym celu, powinniśmy mieć ciągle na uwadze. I kaznodzieja Salomon w tym przypadku zwraca nam uwagę, żebyśmy właściwie zachowywali się, jeżeli mamy zamiar głosić Ewangelię. Pan Bóg na to patrzy. W swoich przypowieściach również daje takie rady. 4:14 Ścieżką niepobożnych nie chodź, a nie udawaj się drogą złośliwych. Opuść ją, nie chodź po niej. Uchyl się od niej, a omin ją. boć oni nie zasną, aż co złego zbroją, ani się uspokoją, aż kogo do upadku przywiodą. I dzisiaj zauważamy, że wielu młodych nie ma zaspokojonej swojej dumy i satysfakcji, jeżeli coś złego nie zrobi. Nie chciałbym tutaj wymieniać przypadków tych wszystkich negatywnych, które być może one nas nie dotyczą, ale ostrzeżenie Pisma Świętego i Salomona, który nam radzi, dobrze, abyśmy ciągle brali pod uwagę. Dalej wspomina w 17 wersecie: albowiem jedzą chleb niezbożności, a wino drapierstwa piją, ale ścieżka sprawiedliwych jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci, aż do dnia doskonałego. Kochani młodzi, kochane dzieci, kochane dziewczynki i kochani chłopcy, mogę was zapewnić, że Pan Bóg was wszystkich indywidualnie bardzo mocno kocha. I jeżeli wasze serca będą zwrócone do Boga, odwdzięczcie się Panu Bogu swoim godnym zachowaniem, swoją postawą, jaką między innymi radzi Salomon. Jeszcze jedną radę tego samego mędrca, która jest zapisana w Przypowieściach Salomonowych, 8 rozdział, a od 34 wersetu. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czując u wrót moich na każdy dzień, a strzegąc podwoi drzwi moich. Bo kto mnie znajduje, znajduje żywot, a otrzymuje łaskę od Pana. Ale kto grzeszy przeciwko mnie, krzywdę czyni duszy swojej. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. I tak bym zapytał, a kto z was by chciał umrzeć? Każdy z was chciałby żyć długo, szczęśliwie i dostatnio. I to można osiągnąć, tą radość, to szczęście, wtedy, kiedy jesteśmy z Panem Bogiem. Jak wspomina Salomon w 34 wersecie, błogosławiony człowiek. Błogosławieństwo odczuwamy za tego życia, ale największe błogosławieństwo dotyczy przyszłości. Dlatego Pan patrzy na nasze zachowanie, to co można oczyma literalnymi zobaczyć. Innym elementem, jaki tutaj chciałbym podkreślić, to również Pan patrzy na nasze rozmowy, słucha naszych rozmów. I też bym chciał podać takie negatywne przykłady. Słowa, które nie znajdują się w słowniku poprawnej polszczyzny, dzisiaj młodzież bardzo chętnie je wyszukuje, aby je sami używać. Pewnego razu jeden z przełożonych w wojsku, kiedy żołnierze rozjeżdżali się do innych jednostek, to też się popisywał tak jak dzisiejsza młodzież, że w przeciągu około 15 minut to dał im takie błogosławieństwo przy pomocy słów, które nie znajdują się w słowniku języka polskiego. Przez 15 minut nie używał ani jednego słowa poprawnego. Tak się wyćwiczył. I to chciał przekazać tym młodym ludziom, aby i oni kiedyś mogli być dla innych przykładem w używaniu brzydkich i niecenzurowanych słów. Czy Pan Bóg tego nie widział? Czy Pan Bóg tego nie słyszał? Innym takim negatywnym w rozmowie ustosunkowaniem się jest, nie dotyczy to tylko młodzieży, ale też zauważa się, że i wśród starszych, a mogę tak ogólniej powiedzieć, że i cechą Polaków jest między innymi to, że jeżeli rozmawiają, to w rozmowie bardzo lubią przerywać rozmowę mówiącemu, żeby okazać się ważniejszym i mądrzejszym jak wszyscy inni. Ale z kolei też i druga strona jest. Wtedy, kiedy jest rozmowa na poważne tematy, a to wtedy nie zabierają głosu. Wtedy są bardzo grzeczni. Wtedy udzielają możliwość zabrania głosu innym. A nawet okazują, że się nie interesują poważnymi rozmowami. Kochani młodzi, czy wtedy, kiedy jest rozmowa o Panu Bogu, o Panu Jezusie, nie ma pod niebem poważniejszych tematów jak mowa o Bogu, o Panu Jezusie, o nadziei, o Ewangelii, o zmartwychwstaniu i o nagrodzie, jaką każdy człowiek może otrzymać bez względu na kolor skóry czy też narodowość. Zachęcam was, Pan Bóg słucha, Pan Bóg patrzy, jakimi wy rozmowami chcielibyście się zajmować. Młodzi, i chcę to powiedzieć, że i na kursach się zaczyna zauważać, że młodzieży udziela się, że zamiast po zajęciach rozmawiać na temat Słowa Bożego, no to jest taka moda, aby opowiadać dowcipy i kawały. I wśród młodzieży, kto ich więcej zna, to jest tak uważany troszeczkę za lepszego. To nie jest bohaterstwo. Pan Bóg na to patrzy. Z każdego słowa próżnego, z próżnego słowa, a kawały i takie różne opowiastki, to są różne słowa, które Bóg uważa za próżne. Dalej, rozmowa i też udziela się młodzieży na kursach, aby rozmawiać dużo na temat przemocy. Dzisiejsza prasa, dzisiejsze środki masowego przekazu są przepełnione informacjami o przemocy. Że nawet człowieka bogobojnego, człowieka spokojnego wprowadzają w stan zagrożenia. Dlatego miejcie na uwadze to, o czym mówi Pismo Święte na temat rozmów, bo Pan Bóg patrzy na każdego z nas. I znów Salomon zapisał takie rady i uwagi do naszego życia, jak między innymi w Przypowieściach Salomona, 18 rozdział, a 21 werset. Śmierć i żywot jest w mocy języka, a kto go miłuje, będzie jadł owoce jego. Każdy, kto używa niewłaściwie swojego języka, kto używa niewłaściwych słów, Pan Bóg na to patrzy. Pan Bóg jest nierychliwy, ale sprawiedliwy. Pan Bóg jest cierpliwy, aby człowiek zrozumiał, że słowa, które są niewłaściwe, nie podobają się Bogu i Bóg wcześniej czy później o to się upomni. Apostoł Paweł w liście do Efezu, brat już przytoczył te wersety z 4 rozdziału, że każdy, kto rozmawia ze swoim bliźnim, aby mówił prawdę, aby nie używać słów kłamliwych, bo Bogu to się nie podoba. Jak również w 29 wersecie tego samego rozdziału apostoł Paweł wspomina i daje radę, aby mowa plugawa nie wychodziła z ust naszych. Inni ci, którzy nas obserwują, żeby patrząc na nasze postępowanie, patrząc i słuchając naszych słów, aby mogli widzieć, że my do pewnego stopnia jesteśmy przedstawicielami Pana Boga, że nasze postępowanie i nasza rozmowa różni się od innych. I często słyszymy z wypowiedzi braci i ludzi postronnych, że ty to jesteś inny człowiek. Nie przeklinasz, nie używasz obraźliwych słów. Jesteś nie taki jak my wszyscy. Nie taki, to znaczy źle czy dobrze? I mówiąc do apostoł Paweł, do Tymoteusza w swoim pierwszym liście, 4:27 wspomina, aby się strzec świeckich i babich baśni. Czyli te wszystkie opowiadania, które można zaliczyć do opowiadanych przez kogoś, a jak tutaj apostoł Paweł zalicza do świeckich i babich baśni, abyśmy takich informacji nie przekazywali innym i w nich się nie lubowali. Bo apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntów, 15:33 mówi, że nie błądźcie, bo źle rozmowy psują dobre obyczaje. Jedna z naszej młodzieży, dziewczynka, stara się często czytać i stosować zasady dobrego zachowania. Wiecie, jak to jest przyjemnie zobaczyć, że człowiek młody stara się nawet swoim zachowaniem, nie tylko w słowie, ale nawet w sposobie siedzenia, w sposobie rozmawiania, dać przykład nie tylko rówieśnikom, ale też i starszym. I dlatego, braterstwo, w starszym wieku czasami dobrze jest popatrzeć i na młodych, którzy się dobrze zachowują i z nich wziąć przykład. Chociaż powinno być odwrotnie. Kiedy młode braterstwo przyszło do naszej społeczności, to nie mogli pewnej rzeczy zrozumieć. Że ktoś, kto jest 20, 30, 50 lat w prawdzie, zachowanie jego nie nadaje się do naśladowania. I tak mówią, takie wspaniałe słowa, takie wspaniałe nauki, jakie słyszymy z tych ust, wcale nie odpowiadają zachowaniu danej osoby. Jak to może być? Brat wspomniał tu w poprzedniej godzinie, że nauki Pisma Świętego mają za zadanie nas uszlachetniać nasz charakter, nasze zachowanie, nasze wypowiedzi. Dlatego powinniśmy się starać mieć to na uwadze, że im więcej czytamy Pismo Święte, im więcej go badamy, im więcej go znamy, tym więcej powinniśmy być przykładem dla innych. Taka jest nauka Pisma Świętego. Apostoł Paweł w liście do Tytusa, 2:1 to daje taką radę. Mówi, a ty mów, co należy do zdrowej nauki, zdrową naukę. Naukę, która by mogła przynieść innym zbudowanie i otrzymanie życia wiecznego. Ewangelię, wesołą nowinę, powinniśmy mieć to na uwadze, aby nasze słowa pozwalały innym również otrzymać nagrodę. Salomon w swoich przypowieściach w 20:15 przyrównuje wargi, czyli nasze usta, które używane umiejętnie są, to mówi tak, że wargi umiejętne są jako złoto i obfitość pereł i kosztowne klejnoty. Tak jak ludzie cenią złoto, tak jak ludzie cenią kosztowne klejnoty, tak nasze słowa wypowiadane powinny być bardzo przyjemne i pożyteczne i drogocenne dla innych. Kochana młodzieży, w szkole wiele uczycieli. Dobrze by było, aby te dobre maniery, dobre zwyczaje, o których uczycie się w szkole, abyście mogli przenieść je też na grunt chrześcijański, a przez to będziecie cenieni. I nie ludzie będą o was wspominać, chociaż to nie znaczy, że nie będą, ale najważniejszym celem jest, aby Bóg o nas wszystkich wspominał indywidualnie, że jesteś wspaniały, że jesteś dobry, że tak jak ja ciebie kocham, tak i ty ukochałeś swoje życie, że pragniesz żyć wiecznie i otrzymać nagrodę. A z ludźmi, którzy źle się zachowują, żeby nawet nie mieć społeczności, żeby się nie zachwycać próżnymi słowami, babskimi gadkami, tak powiedzianych przez apostoła. I Salomon również tak mówi, zapisane są słowa w Przypowieściach, 23 rozdział i 9 werset. Taką radę daje: przed głupim nie mów, albowiem wargi roztropnością powieści twojej. Jeżeli ktoś jest nierozsądny, to lepiej nawet się nie odzywać. To wtedy większą korzyść odniesiemy, a nasze usta powinny być roztropne. Trzecią cechą, o jakiej chciałbym wspomnieć, braterstwo, na co Pan Bóg patrzy, a ona też jest zewnętrznie widziana, to Pan Bóg patrzy na nasz sposób ubierania się. To, co zewnętrznie widać. No cóż, moglibyśmy powiedzieć, na świecie dzisiaj na pierwszym miejscu, mówiąc o ubraniu, to jest moda. I tych stylów mody jest tak dużo, im ludzie mają więcej społeczność otrzymywać kontakt między różnymi kulturami. Jeden przez drugiego prześcigują się w najróżniejszym, najwymyślniejszym sposobie ubierania się. I młodzież szczególnie dąży za modą. Tak pod względem ubrania, jak pod względem obuwia, a nawet zauważa się, że niektóre grupy, chcąc wyróżnić się spośród innych grup, to noszą specjalne buty, noszą specjalne kurtki ze specjalnymi oznaczeniami. No i taka ozdoba, która jest w dzisiejszych czasach bardzo modna, to są kolczyki. Już gdzie te kolczyki są przytwierdzane, braterstwo, to chyba nie ma miejsca na ciele, gdzie najwymyślniejsi nie przytwierdzaliby ich. Poza tym to też i upiększanie się różnymi farbami. Malowanie twarzy, malowanie włosów, malowanie skóry, czy też między innymi tatuaże, które dzisiaj tak różne okresy w życiu człowieka są. A dzisiaj taki jest okres, że społeczeństwo nie tylko w naszym kraju, ale znów bardzo jakoś nastawia się do tatuaży. Więc niektóre ciała są niewidoczne. Są tylko tatuaże. Ale też znam jednego takiego młodzieńca, który i klatkę piersiową, i plecy, i ręce, i nogi założył tatuażami. Ale kiedy dorósł, odwróciły się jego poglądy. Ale to już nie jest taka prosta sprawa, zdjąć te tatuaże. Ale podjął się tego ze względu na to, że miał dosyć o nieprzyjemnej treści te tatuaże. Doszło do tego, że mając dużo pieniędzy, poddał się operacji i trzeba było ściągać skórę i na to miejsce naszywać nową. Myślę, że gdyby będąc młodym, i dlatego do was młodych apeluję, gdyby o tym wiedział, jaki to jest ból, już nie mówiąc o kosztach i jakie to są cierpienia, nigdy tego by nie zrobił. I dzisiaj powtarza innym: patrzcie, ja miałem tyle tych tatuaży i w każdym miejscu trzeba było tyle operacji, aby po kawałku skórę moją wymienić na nową. Pismo Święte wspomina, że nasz ubiór, tak jak w pierwszym liście Tymoteusza apostoł Paweł zwraca uwagę, pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, a od 9 wersetu, chociaż mówi tutaj w pierwszej kolejności do niewiast, także i niewiasty, aby się ubiorem przystojnym ze wstydem i skromnością zdobiły, nie strefieniami włosów, albo złotem, albo perłami, albo szatami kosztownymi, ale jako przystoi niewiastom, które się ozywają do pobożności, dobrymi uczynkami. O niewiastach wspomina. Zauważa się, że niewiasty w większości mają tą skłonność, tak jak wspomniałem i o chłopcach, o mężczyznach, to niewiasty w pierwszej kolejności jakoś tak mają tendencję do tego, aby się zdobić. Tak ogólnie po biblijnemu moglibyśmy powiedzieć, poprawiać pewne rzeczy po Panu Bogu. Czy to Panu Bogu się podoba? Pan Bóg patrzy na nasz wystrój, na nasze ubranie, czy w złoto i w srebro mamy się ubierać, a może coś innego. Nawet za proroka Ezechiela, to prorok Ezechiel w swoim 23 rozdziale również wspomniał, kto zajmował się takimi malowidłami. 23 rozdział, a 40 werset. Nadto posyłały też do mężów, aby przyszli z daleka, którzy zaraz przychodzili, wtedy poseł do nich wysłany był. Tymeś chwoli się, ty umywała, farbowałaś twarz swoją i zdobiłaś się ochezdustem swoim. Niewiasty, które może się źle prowadziły, właśnie bardzo mocno się malowały, używały różnych strojów pobawnych i zapachowych, aby czynić to, co nie podoba się Bogu. I prorok Ezechiel zapisał to, abyśmy nie brali z tego przykładu. Abyśmy nie używali za wiele tych różnych malowideł, które człowiek wynalazł po to, aby samego siebie upiększać. Pan Bóg na to wszystko patrzy. Prorok Izajasz również podjął temat i zapisany jest w 3 rozdziale od 16 wersetu, który wspomina. I rzekł Pan, iż się wynoszą córki syońskie, a chodzą, szyję wyciągnąwszy i mrugając oczyma, przechadzają się, a drobno postępując nogami swymi, szelest czynią. Przeto obłysi Pan wierzch głowy córek syońskich, a Pan sromotę ich obnaży. Dnia onego odejmie Pan ohendustwo, podwiązek, także czepce i zawieszenia, piżmowe jabłka i manele, i zatyczki, i beretki, i zapony, i windy, i przedniczki, i nausznice, i pierścionki, i naczelniki, odmienne szaty, i płaszczyki, i podwoje, i wacki, zwierciadła, i rantuszki, i tkanki, i letniki. i będzie miasto wonnych rzeczy w smród, a miasto pasa rozpasanie, a miasto utrepionych włosów łysina, a miasto szerokiej szaty opasanie worem, a miasto piękności ogorzelina. Pan Bóg na to wszystko patrzy i czeka, kiedy człowiek będzie tak się ubierał, aby ten wygląd zewnętrzny, żeby ta skromność była nie tylko przed Bogiem, ale też i ludzie, aby mogli zauważyć skromność w naszym ubiorze. I jeszcze na jeden element pragnąłbym zwrócić uwagę. Pan Bóg również patrzy na nasze plany, naszych zajęć i naszych spotkań. To, co można zaobserwować. I wśród młodych braterstwo w większości zauważa się wśród różnych grup społecznych zajęcia bez planu. Jak to młodzi nazywają, na żywioł. Spotkamy się, ustalimy i coś będziemy robić. Taki chaotyczny sposób życia. Również wśród młodzieży daje się zauważyć, zresztą nie tylko wśród młodzieży, że bardzo lubią spotykać się nie w dzień, ale w nocy. Jest to bardzo ciekawe i znamienne dla naszych czasów, ponieważ i wśród władz państwowych zauważa się, że wiele spraw, czy to zbieg okoliczności, czy może brak czasu, czy może brak umiejętności rozplanowania czasu, wiele decyzji znamienitych podejmuje się w nocy. O skali krajowej, o skali międzynarodowej. Ciekawe. I młodzież też lubi spotykać się w nocy i to spotykać się bez kontroli i nadzoru starszych ludzi. Chcą sami po spotkaniu ustalać swój sposób bycia i zachowania. Kochani, kochana młodzieży, miejcie na uwadze, że panem nocy i ciemności to jest szatan. Im więcej będziecie pragnęli tej ciemności zewnętrznej, tym więcej będziecie mieli jej w swoich sercach, w swoich umysłach, a prędzej czy później to odprowadzi was od Boga, od właściwych zasad, od sprawiedliwości. Młodzi dzisiaj nie zajmują się planami w swoim życiu. Jakoś to będzie. Bardzo lubią żyć na czyjś koszt. Dzisiaj to jest taka moda, nie tylko wśród młodych, ale i starszych, szukać we wszystkim sponsorów. Sponsor jest potrzebny. Uczyć się, pracować, to tak jak mówi się po szkolnemu, często tak młodzi powtarzają, że to jest B. Niedobre. O nie. Lepiej nie uczyć się, nic nie umieć, a mieć sponsora, który dałby możliwość żyć swobodnie i beztrosko. Ale Pismo Święte na ten temat mówi zupełnie co innego. Pan Bóg, który patrzy na nasze postępowanie, na nasze plany, sposób bycia, ubierania się i zachowania, daje przykład. Tak jak Pan Jezus powiedział, że mamy być tacy jak Pan Bóg, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, a 48 werset. Bądźcież wy tedy doskonałymi, jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesie, doskonały jest. A czy Pan Bóg planuje? Czy Pan Bóg planował? Wszystko, cokolwiek jest na naszej ziemi, to wcześniej było zaplanowane. Między innymi czytamy o naszym Panu. W pierwszym liście Piotra, 1 rozdział, 20 werset, może od 19 przeczytam. ale drogą krwią jako baranka niewinnego i niepokalanego Chrystusa, przejrzanego przed założeniem świata, a objawionego czasów ostatecznych dla was. Pan Bóg w swoim planie, który zaplanował, zanim cokolwiek było na ziemi, to też i przewidział między innymi Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też i między innymi dzisiaj spotykamy się tutaj, aby mówić o Nim, o Jego zasługach, o tych radach i wskazówkach. I w Ewangelii Łukasza też możemy przytoczyć jedną radę z 14 rozdziału, a od 26 wersetu. Jeśli kto idzie do mnie, nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, i nawet duszy swej, nie może być uczniem moim. A ktokolwiek nie niesie krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Bo któż z was jest, chcąc zbudować wieżę, aby pierwej usiadłszy nie obrachował nakładu, ma li to, czym by jej dokończyć? Aby snać, gdyby założył fundament, a dokończyć nie mógł, wszyscy, którzy by to widzieli, nie poczęli się naśmiewać z niego, mówiąc: ten człowiek począł budować, a nie mógł dokończyć. Również i Pan nam daje taką radę, że cokolwiek w życiu pragnęlibyśmy osiągnąć, dobrze byśmy się radzili Pana, żebyśmy rozważali, czy my jesteśmy w stanie to dokończyć, czy jesteśmy w stanie wypełnić to, co chcemy osiągnąć. Salomon na ten temat również wspomina Księdze Kaznodziei Salomona, 9 rozdział, a 10 werset. Mówi, że wszystko, co przed się weźmie ręka Twoja, to czyń. Wszystko, co zaplanujesz, co będziesz uważał, że to jest dobre. I dalej mówi, czyń według możności Twojej, czyli to, na co Cię stać. Kochani, Pan Bóg patrzy na każde wasze posunięcie, na wasze rozmowy, na wasze zachowanie, na wasze ubranie. To nie znaczy, że tylko na wasze, bo jest dobrze dawać tylko rady, na moje również. I dlatego, mając to na uwadze, możemy zbliżać się do Boga, jeżeli uszanujemy to, co Bóg chce nam dzisiaj dać, za darmo, z łaski. Możemy się stać synami najwyższego Boga, jeżeli tylko tego zapragniemy, a Bóg tego pragnie. Pan Jezus nas do tego zachęca. A w liście do Rzymian apostoł Paweł w 8 rozdziale, a 14 wersecie mówi o takich, których serca zwracają się ku Bogu. Bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. I tym są objawione tajemnice Boże, o czym wspomniane mamy w Psalmie 25, a 14 wersecie. Tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się Go boją, a przymierze swoje oznajmuje im. Zachęcałbym was na zakończenie. Pan patrzy na wszystkie nasze przedsięwzięcia, na wszystkie czyny, na wszystkie słowa i nasze plany. Zachęcam was, aby wasze serca były zwrócone do Pana Boga, a Pan Bóg, tak jak i czytacie w tym wersecie, który jest wersetem naczelnym naszej konwencji. Jeżeli będziecie prosić Pana Boga, jeżeli będziecie się zwracać do Pana Boga, Pan Bóg dopomoże każdemu z was, aby osiągnąć życie wieczne, czego wam wszystkim bardzo serdecznie życzę i sam pragnę. Amen.